Janusz Grzymała, Wiewiórowski.
Proszę Państwa, temat powstania leży w sercu Polaków od 1 sierpnia i chyba wcześniej, 1944 roku. Opinie na temat, czy potrzebne, czy niepotrzebne, są różne, często diametralnie. To często, to przeważnie wynika z niewiedzy ludzi na temat sytuacji politycznej, w jakiej się Polska znalazła, sytuacji wojskowej i w sytuacji, która została wytworzona przez porozumienie naszych sojuszników, Ameryki, Roosevelta, Anglii, Churchilla. No i no, nie powiem tutaj słowa sojusznik, ale Stalina, które to porozumienia miały zasadniczy wpływ na losy powstania i w zasadzie zadecydowały o skutkach i zakończeniu. Przypomnijmy sobie, literatura na ten temat, wiedza, pamiętniki, nasze przeżycia, to jest ogromny temat. Ale w ogromnym skrócie przypomnijmy sobie, jak wyglądała Warszawa, co czuliśmy my, warszawiacy, w przeddzień, w lipcu 1944 roku i jaka była sytuacja. Sama myśl powstania zakiełkowała w naszym rządzie prawdziwym, legalnym, londyńskim, już w 1943 roku. Nawet wcześniej, chyba w 1940, może i drugim, generał Sosnkowski zainicjował ten temat i podniósł myśl wielkiego powstania w Polsce. Sytuacja Polski zmieniała się bardzo szybko na niekorzyść Polaków. Katyń, znana sprawa, zwrócenie się przez rząd polski do Międzynarodowego Krzyża o współudział w badaniu zbrodni katyńskiej spowodował perfidne zerwanie przez Stalina stosunków z rządem polskim. To była katastrofalna dla sprawy polskiej decyzja, która pociągnęła za sobą cały szereg posunięć. To nie były doraźne posunięcia, to były przemyślane, przewidziane i konkretnie i konsekwentnie realizowane przez Stalina. Sprawa polska w relacji najwyższych przedstawicieli sojuszników wyglądała zupełnie inaczej niż w oczach nas, Polaków i naszego rządu. Przede wszystkim dlatego, że rząd polski nie wiedział, że za jego plecami Anglia, Francja i Rosja zadecydowały o przyszłych losach Europy, dzieląc ją na strefę wpływów Stalina, Związku Radzieckiego i strefę wpływów sojuszników zachodnich. Teheran był pierwszym takim sygnałem, właściwie nie sygnałem, tylko wtedy zadecydowała się sprawa, która sprawa Polski. Na podstawie ustaleń w Teheranie, gdy rząd polski zwracał się do Anglii o poparcie przyszłego wtedy jeszcze powstania, bo to był koniec lipca, do Churchilla wtedy i do szefa sztabu Wielkiej Brytanii usłyszał, że ponieważ Polska leży w strefie sowieckiej, wobec tego wszelkie tego typu poczynania, jak powstanie, powinny być oddziać się w porozumieniu ze Stalinem. Perfidia Związku Radzieckiego sięgała szczytów. Już 27 i 8 lipca stacja Kościuszko nadawała gorący apel płomienny do mieszkańców Warszawy, ludu Warszawy, chwyć za broń, bo zaraz wyzwoli was. No w skrócie mówię, może nie tak dokładnie, ale sens był taki, Armia Radziecka. Mało tego, nie tylko Sowieci namawiali do generalnego powstania, ale również i przedstawiciele PALU. Niestety. Niejaki pan Skokowski, komendant PALU, też wzywał do powstania i głosił, co gorsza, że Komenda Główna Armii Krajowej i delegatura rządu uciekli z Warszawy. Kłamstwo na kłamstwem, kłamstwem pogania. PAL to była Polska Armia Ludowa w tym czasie. Ten apel Skokowskiego był nadawany 29 lipca. Warszawa ciągle czekała na wyzwolenie. Przez cały okres od września naród polski, nie tylko Warszawa, przygotowywała się do oswobodzenia Polski. Główna myśl to była walka z okupantem. Najpierw niemieckim, a potem niestety i z sowieckim. Ale powstała, nie wdając się w szczegóły, bo to nie mamy tutaj czasu, a wszyscy, przypuszczam, że większość naszych słuchaczy wie, Armia Krajowa to była jedyna ochotnicza armia na świecie, która była ewenementem. To było prawie 400 tysięcy ludzi młodych, słabo uzbrojonych, ale wyszkolonych, a przede wszystkim patriotów zażartych w walce, gotowych na śmierć i godząc się z tym, wstępując do armii i składając przysięgę. O przygotowaniu wojskowym naszych starszych kolegów z Armii Krajowej niech świadczy fakt strat w czasie powstania warszawskiego. Nie mówię w tej chwili o stratach ludności. Te były ogromne. Może nie 200 tysięcy, jak się podaje, bo w tych liczbach 200 tysięcy nie podaje się ogromnej liczby tysięcy Polaków zagazowanych w Warszawie w obozie koncentracyjnym. KL Warszał żyło, pracowało i w swoich komorach gazowych codziennie było gazowanych wielu, wielu Polaków. Pan Bóg jeden wie ilu. W każdym razie straty ludności były ogromne. A ja w tej chwili chcę się skupić na poziomie strat wojskowych. Naszych żołnierzy w powstaniu zginęło cirka 9 tysięcy. Niemców prawie 9 tysięcy, 8 tam z tysiącami. Jeżeli chodzi o rannych, to po stronie niemieckiej było więcej rannych niż po stronie polskiej. To świadczy o przygotowaniu, zażartości, nieustępliwości żołnierza polskiego. Przewaga była techniczna niemiecka, no bez porównania. Lotnictwo, czołgi, artyleria, to doprowadziło do upadku powstania. Skracając, starajmy się odpowiedzieć, czy powstanie było potrzebne. Gdy zapadała decyzja o rozpoczęciu powstania, Monter, chyba nie muszę tłumaczyć, kto to, relacjonował, że ma amunicji na 4 dni, góra 5. Przewidywano, że powstanie będzie trwało jakieś 3 dni, góra. Dlaczego? bo przecież czołgi niemieckie były, czołgi sowieckie były już na Pradze. Ludzie widzieli. Rozmawiałem z ludźmi, którzy na Gocławku widzieli motocyklistów i czołgi sowieckie. W zasięgu naszych działań było wiele kilometrów brzegu Wisły. Desant był możliwy. I co się stało? Ano stanął front sowiecki. Ano rozkaz Stalina był, żeby armia lotnicza sowiecka czerwona zaprzestała swoich działań. Ano Rokossowski dostał rozkaz wstrzymania działań. No i w końcu jednak, gdy we wrześniu, 16 września zdobyto Pragę przy udziale żołnierzy polskich z armii Berlinga, Polacy z armii Berlinga rwali się, żeby pomóc powstaniu. Dopytywali się u dowódców. No, dowódców wielu to byli Sowieci w polskich mundurach. Nawet jeden ze świadków relacjonuje, że jak dopytywał się u jakiegoś oficera, ten mu powiedział, tam w powstaniu to panowie polscy walczą. Jak ich nie będzie, to wtedy zdobędziemy Warszawę. Tak zeznawał świadek z armii Berlinga i takie, no wygadał się po prostu. Możliwości pomocy powstaniu były ogromne. Lotnictwo niemieckie siało straszliwe spustoszenia. Sztukasy, znane nurkowce niemieckie startujące z lotniska na Bielanach w Warszawie, w rajdach kilkakrotnie dziennie bombardowały najpierw Starówkę, potem Śródmieście, przedtem Powiśle. Sztukasy były bardzo skuteczne. Ja sam obserwowałem pewnego dnia z Żoliborza, kiedy już padła Starówka, padło Powiśle. Żoliborz się jeszcze bronił. Na wschodnim, na Pradze stały już wojska Berlinga. I nad Żoliborz nadlatywał klucz około chyba 20 sztukasów. I ustawiały się do bombardowania Żoliborza. Z praskiego brzegu odezwała się jedna zenitówka, jak przed wojną się mówiło. To było działo przeciwlotnicze kaliber 37, szybkostrzelne, bardzo dobre i celne. Jedna, jedyna. I ta jedna, jedyna zenitówka przegnała tych 20 sztukasów z nad Żoliborza. Żoliborz ocalał. Czasami pokazały się jakieś pojedyncze samoloty rosyjskie. Już wtedy to spowodowało, że Niemcy no, zaprzestali nalotów. Pomogło. Łączność z lewym brzegiem była możliwa, ale była ze strony sowieckiej zakazana. Na samym początku powstania polscy inżynierowie stwierdzili, że istnieje kabel pod rzeką, pod Wisłą, z Warszawy do Pragi i istnieje możliwość bezpośredniej łączności między dowództwem polskim a sowieckim. Sowieci się na to nie zgodzili. Naszych wielu oficerów łącznikowych przeprawiało się do Pragi bezskutecznie. Czy powstanie było potrzebne? A może zastanówmy się chwilę, bo w żadnych publikacjach ja nie znalazłem ani głosów polityków, ani wojskowych, ani dziennikarzy, co by było, gdyby nie było powstania. 26 lipca Fischer, gubernator Warszawy, rozplakatował rozkaz stawienia się 100 tysięcy młodych mężczyzn do kopania rowów. No, parę osób się podobno zgłosiło, oczywiście. Czym by to groziło? Oczywiście zupełnym zlikwidowaniem naszego podziemia. To jest I teraz warianty. Co by było, gdyby nie było powstania? Wariant jeden. Z marszu Armia Radziecka zdobywa Warszawę i zajmuje Warszawę. Jeszcze przed stawieniem oporu przez Armię Krajową. Z doświadczenia wiemy we Lwowie i Wilnie, że dom po domu NKWD by wygarniało naszych chłopaków i albo rozwalało od razu na podwórku, albo wywoziło na Sybir. Straty byłyby jeszcze większe. Wariant drugi. Niemcy bronią Warszawy. Bronią naturalnie do upadłego. Broni armia wyćwiczona, uzbrojona. Warszawa ulega zniszczeniu kompletnemu. Rzeź ludności znana. Można sobie wyobrazić. Wariant trzeci, że Armia Krajowa walczy i wchodzą razem Sowieci. Z doświadczeń na wschodzie wiemy, jak to się kończyło. Jak się skończyło w Wilnie, jak się skończyło we Lwowie. Próby nawiązania wspólnej walki z Sowietami kończyły się przeważnie śmiercią parlamentariuszy, którzy ginęli dostaniu się do dowództwa sowieckiego. Albo był przypadek niesamowity. Nie wiem, kto z Państwa o tym czytał, czy słyszał, że parlamentariusze oficerów z oddziałów polskich na wschodzie rozdarto końmi. Zupełnie jak za czasów wojen kozackich. Czy powstanie mogło nie wybuchnąć? Nie mogło nie wybuchnąć. Musiało wybuchnąć, bo to było dowodem. Ta sprawa przecież była rozważana przez rząd, przez dowództwo, przez ludzi znających się na polityce i wiedzących dobrze, co się działo za Bugiem z naszymi oddziałami. Gdyby powstanie nie wybuchło, stan w dalszym ciągu by twierdził, że Armia Krajowa w ogóle nie chce walczyć, że stoi ciągle z bronią u nogi. Propaganda sowiecka i korpus dyplomatyczny skutecznie na całym świecie propagowała informację, że Polacy w ogóle nie chcą walczyć. Rosjanie nie zgodzili, czy powstanie miało szansę? Miało. Sowieci, Stalin nie zgodził się na prośbę Churchilla z pierwszych tygodni powstania na pomoc lotniczą, żeby bombowce z rzutami mogły lądować na terenie wschodnim. A jednak zrzuty były. Proszę Państwa, już chyba 4 czy 5 sierpnia były zrzuty nad Warszawą. Ale nie z Londynu, tylko z Włoch, z Brindisi, z bazy. Ochotnicy polscy lotnicy, lecąc przez całą Europę, potrafili nad płonącą Warszawą dokonać zrzutów z dużą celnością na Placu Krasińskich. Kto zna Warszawę, niech sobie wyobrazi, że jest noc, są pożary i ofiary były ogromne, do 60% załóg, które leciały nad Warszawę. Pomoc lotnicza amerykańska w końcu dotarła, ale już we wrześniu. Zresztą bardzo niestarannie wykonana, bo ogromne masy broni, amunicji dostały się w ręce Niemców, bo wiatr zwiał całą tą. Pamiętam, jak wszyscy skakali z radości, widząc te dziesiątki Lancasterów i Halifaxów chyba, z których leciały dziesiątki spadochronów. Początkowo wierzyliśmy, że to desant spadochronowy. Niestety w ręce polskie dostało się może 10%, może mniej. Resztę Niemcy. Wypadki potem były, że Niemcy walczyli ze Stenami zamiast ze Schmeisserami, bo Steny były lepsze od Schmeisserów.